Zwierzania przy muzyce. Wywiad multimedialny. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o pasjach, rodzinie i pracy. Środa, godzina 18:10.
Maciej Jastrzębski we Włocławku. Nasz Maciej Jastrzębski. Witam cię, Maćku.
Jak to miło zabrzmiało, zaraz mi się łza wokół zakręci. Dzień
tylko nie płacz.
Witam słuchaczy Polskiego Radia Pomorzejku. Ja.
Raz po raz bywasz w Polsce, raz po raz bywasz we Włocławku, a tym razem nawet i w innych miejscach pięknego naszego kraju, bo promujesz swoją książkę. Trzecie swoje dziecko. Już Ania Pudlińska swego czasu powiedziała, że co rok prorok i coś w tym jest. Obawiam się, że jak będziesz jeszcze dłużej siedział jako korespondent Polskiego Radia w Moskwie, to tych książek nam przybędzie na półeczce.
To ja bym powiedział może jakby od innej strony. Chciałbym przestać pisać książki, jeżeli moje książki dotyczą bieżących wydarzeń i nie są to wydarzenia, które z naszego chociażby punktu widzenia możemy uznać za jakieś takie naprawdę radosne, bo rzecz w moich książkach dotyczy polityki między Rosją a Zachodem, Rosją a Polską, Rosją a najbliższymi sąsiadami. To może niech się lepiej uspokoi, ja wtedy nie będę miał tematów do pisania i wszyscy będziemy zadowoleni.
A ja myślę, że zawsze będziesz miał tematy do pisania, bo to jest takie trochę dopełnienie twojej pracy reporterskiej.
To prawda. Pamiętasz, jak byliśmy młodymi dziennikarzami zaczynającymi.
Mów za siebie.
Mówili, a byliśmy. Wszyscy nam mówili, starsi koledzy, idź tam, zrób, co słonko widziało. I oni sobie oczywiście w ten sposób z nas żartowali. Tylko potem dodawali, że tematy leżą na ulicy. Ja myślę, że jedno z drugim współgra, bo słonko widzi więcej niż my, więc idźmy za wzrokiem słońca i podnieśmy z ulicy temat, a sądzę, że on zainteresuje naszych słuchaczy czy moich czytelników.
25 lat minęło twojej pracy reporterskiej.
15 listopada 1990 roku świętej pamięci Michał Jagodziński podpisał mi pierwszą umowę o pracę i tak stałem się etatowym pracownikiem wtedy Komitetu do Spraw Radia i Telewizji po 1994 roku Polskiego Radia Pomorze i Kujaw.
25 lat pracy w zawodzie zobowiązuje. Czy ty, jak rozpoczynałeś swoją pracę, to miałeś taki apetyt, że jednak troszeczkę wypryśniesz z tego swojego rodzinnego gniazda? I albo to miała być Warszawa, albo no właśnie jakaś placówka zagraniczna. Chyba miałeś takie apetyty, prawda?
O placówce zagranicznej myślałem, choć skłamałbym, gdybym powiedział Państwu, że to było moje marzenie. Ja tęsknię za wieloma zadaniami reporterskimi, które mogłem wykonywać pracując we Włocławku. Z Włocławka, jak wiesz, nie wyprowadziłem się, wyprowadzać się nie zamierzam i mam nadzieję, że tak moje losy zawodowe się potoczą, że wyprowadzać się z Włocławka nie będę musiał. Nie, jakoś nie myślałem nigdy o tym, żeby robić taką karierę celebryty gdzieś tam brylującego na radiowych czy telewizyjnych salonach warszawskich. Natomiast jasne, że moim marzeniem zawsze było być w takim miejscu, w którym dzieją się rzeczy najważniejsze i czasami dokuczałem wam w redakcji, wyjeżdżając czy to do Warszawy, czy ciebie ciągnąc ze sobą chociażby na pamiętne prawybory w Nysie, gdzie relacjonowaliśmy no, ważne rzeczy dotyczące zmian na polskiej scenie politycznej, czy też moje podróże z Anwilem, moje wyjazdy związane z projektem europejskimi
z
dla
papieżem.
Polskiego Radia Pomorze i Kujaw, z papieżem, tak. To są takie małe marzenia chyba każdego dziennikarza, każdego reportera, mieć swoją minutę na antenie, kiedy wszyscy słuchają tego, co mówisz i jesteś najważniejszy, bo jesteś jednym z niewielu, który jest w miejscu, w którym dzieją się rzeczy istotne, nie tylko dla twojego miasta, nie tylko dla twojego regionu, dla twojego kraju, ale także dla całego świata.
A jak Maciuś miał 7-10 lat, to o czym marzył?
Tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Ja czytałem bardzo dużo książek, więc moje marzenia zmieniały się z tematu książki na temat książki. Żeby być Indianinem, podróżować po prerii, potem pewnie, żeby, tak jak Tomek Wilmowski, gdzieś tam po innych krajach. Potem przyszła kolejna powieści historyczne i marzyłem o tym, żeby na przykład, tak jak autorzy tych książek, odkrywać różne tajemnice. Natomiast pierwszą swoją audycję radiową zrobiłem w 7 klasie szkoły podstawowej, a ponieważ w tej audycji padało tak wiele wulgaryzmów, to bo to były takie wygłupy młodzieńcze. Nauczyciele wezwali moich rodziców do szkoły i tak się zaczęła moja kariera radiowa od lania od ojca.
Poważnie, tata ściągnął pas.
Tak, dostałem chyba 3 razy.
I pamiętasz do dzisiaj tę sytuację?
Pamiętam, że na antenie nie używa się słów powszechnie uznanych za obraźliwe.
Tak, w ogóle trzeba o pewnych rzeczach pamiętać, pracując w tym zawodzie dziennikarskim. Na ile ten zawód dziennikarski cię rozwinął, a na ile cię ogranicza?
Dla mnie zawód dziennikarza jest dopełnieniem mojej edukacji, która nie do końca się spełniła w moim wykonaniu, bo byłem pewnie mniej pilnym studentem niż moi koledzy, więc jakiejś tam kariery naukowej.
No bo już pracowałeś, tak?
Nie zrobiłbym, pracowałem. Natomiast ja traktuję każdego swojego rozmówcę nie jak tego, który ma wiedzieć mniej i z którym ja mam polemizować na jakieś tam tematy, choć oczywiście przygotowuję się do takich rozmów, ale traktuję go jako kolejną książkę, którą przeczytam, jako osobę, która może wnieść coś tak, także dla mnie, do mojej osobistej wiedzy dołożyć kolejną cegiełkę, więc w tym kontekście zawód dziennikarza jest zawodem szalenie rozwijającym, a jeszcze praca w radiu, kiedy wykonuje się mnóstwo różnych zadań, bo przecież myśmy się angażowali i w audycje publicystyczne, i w reportaż, i w organizowanie koncertów, i w wyjazdy reporterskie, w moim przypadku doszły jeszcze transmisje sportowe. Kreatywność tutaj jest po prostu nieograniczona. Trzeba tylko tak naprawdę chcieć i trudno powiedzieć, czy my kochamy swój zawód, ale pewnie tak. Czy z wzajemnością, to się okaże, jak pójdziemy na emeryturę.
Ta emerytura daleko, daleko przed nami jeszcze cały czas i jeszcze się oddala do tego. Natomiast Maćku, tak naprawdę jakbyś pomyślał o swoim zawodzie, to na ile on cię wzbogacił? No na pewno nasz zawód pozwala nam spotykać się z bardzo ciekawymi ludźmi, tak? I poznawać ich historię. To niekoniecznie muszą być celebryci.
To jest tak, że przede wszystkim nasz zawód wyrabia pewną wrażliwość z jednej strony na ludzkie losy, przede wszystkim jeśli chodzi o te ciemne strony ludzkiego życia, czyli wzruszamy się, płaczemy wewnętrznie przynajmniej z naszymi bohaterami spotkań, z naszymi współrozmówcami, kiedy dotyka ich nieszczęście, cieszymy się ich radościami. A z drugiej strony ten zawód także uodparnia, dlatego że wczoraj, będąc w Warszawie, spotkałem się ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy piszą pracę magisterską na temat pracy reporterów wojennych w konflikcie w Osetii Południowej. Ja i Wojtek Jagielski jesteśmy tymi ludźmi, którzy tam wtedy relacjonowali wydarzenia, więc przyjechali do niego i do mnie. I oni mnie pytali, czy ja się czuję jakoś dziwnie, czy ja się boję wtedy, kiedy widziałem na przykład osoby padające gdzieś tam w moim pobliżu trafione kulą snajperską. Odpowiedziałem, że ja nie mam na to czasu, dlatego że jestem zajęty pracą, więc ten zawód pozwala mi się przygotować na stresujące sytuacje i uodparnia mnie też na tego rodzaju tragedie, żeby nie przeszkadzało mi to w poprawnym wykonywaniu zawodu. To jest może złe, że ten zawód trochę jakby tak zeszlifowuje moją wrażliwość akurat w tym punkcie, tylko ja z drugiej strony sobie pomyślałem, że przecież każdy z nas powinien jednak być odporny na tego typu zjawiska, bo nie ma różnicy między śmiercią człowieka na wojnie, a śmiercią człowieka w wypadku samochodowym, a z wypadkiem samochodowym może się spotkać każdy reporter, czy on jest z Nieszawy, z Koronowa, z Bydgoszczy czy z Włocławka.
To wszystko prawda, ale czy to oznacza, że jeżeli jesteś w takich, no powiedziałabym, ekstremalnych sytuacjach, na wojnie, to wówczas kalkulujesz, jak daleko możesz się posunąć, żeby jednak zrobić dobry materiał, niezależnie od tego, co cię może spotkać?
No to jest zawsze strach i strach towarzyszy reporterowi. Nie boją się tylko wariaci albo ludzie, którzy nie są w stanie ocenić sytuacji, w jakiej się znajdują. Ja zawsze starałem się być ostrożny i nie leźć na pierwszą linię frontu. Czasami gdzieś tam ta bojaźń moja powodowała, że wolałem przeleżeć w rowie, a nie biegać z mikrofonem po polu, ale z drugiej strony jest tak, jak powiedziałem. Radio i telewizja dzisiaj to są tak szybkie środki przekazu informacji, przy tym dysponujemy tak doskonałym sprzętem, że właściwie na bieżąco przekazujemy naszym słuchaczom i widzom to, co widzimy, co słyszymy w najbardziej ekstremalnych warunkach. I obsługa tego sprzętu plus zastanowienie się nad tym, co ja mam powiedzieć, będąc na antenie Polskiego Radia, powoduje, że ja nie myślę o zagrożeniach, które mnie otaczają. Miałem szczęście w swoim życiu, że zawsze byli przy mnie ludzie, którzy patrzyli, co dzieje się za moimi plecami i w odpowiednim momencie złapali mnie za kaptur czy tam za sweter i schowali gdzieś za drzewem i za to im jestem bardzo wdzięczny. Natomiast szybkość tej pracy i możliwość używania różnych urządzeń powoduje, że człowiek staje się takim automatem zatopionym w swoją pracę i nie zwraca uwagi na zagrożenia, które go otaczają.
sokole, mój przejrzysty. Pytaj o mnie, nów tu w Bystrynk. Pytaj o mnie, kwiatów polnych i uwolnij mnie. Mój miły.
Jak mam pytać gwiazd w niebiosach? Zazdrosne o twój posag, o miłości cztery skrzynie i o dobroć twą.
Mój miły,
jak mam pytać innych kobiet?
Serce me odkryją w tobie
i choć wiedzą,
nie powiedzą, nie odnajdę.
Zasłoni, nie odnajdę cię.
Mój miły,
jakże pytać mam kozaka,
co na miłość chorą zapadł. On bez żalu świat podpalił, gdyby stracił cię.
Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Jastrzębski. Jak 8 lat temu wyjechałeś za granicę jako korespondent, to z czym się spotkałeś, co cię zaskoczyło?
Przede wszystkim mój pierwszy wjazd na Białoruś, bo od tego zaczęła się moja przygoda radiowa jako korespondenta, kiedy obejmowałem placówkę w Mińsku. Ja się tyle nasłuchałem złych rzeczy o Białorusi, że jak wjechałem zimą, gęsto sypiący śnieg, puste przejście graniczne między Polską a Białorusią, drut kolczasty na granicy, jakiś tam spychacz przyczepiony do wozu pancernego, który rozgarniał ten śnieg, i to mnie się wydawało, że ja jestem w Polsce stanu wojennego. Potem kilkanaście kilometrów przez las, zanim dotarłem do Grodna, i jak zobaczyłem Grodno, gdzie są kolorowe bloki, gdzie ludzie wyglądają normalnie, to się ucieszyłem, że no, będę jednak w miarę normalnych warunkach mógł funkcjonować jako korespondent, bo to, co zobaczyłem na granicy, przeraziło mnie. Pracować 4 lata w kraju z zasiekami byłoby pewnie trudno.
Ale w ogóle praca na Białorusi dość specyficzna, prawda?
Specyficzna, ale niezwykle sympatyczna też i rozwijająca zadowalająca, bo z jednej strony oczywiście mamy do czynienia z twardą polityką, z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Wtedy, kiedy ja akurat pracowałem bardzo mocno, radziła sobie dobrze i że tak powiem głośno występowała na ulicach opozycja białoruska. Dochodziło niemalże co miesiąc do pobić, zatrzymań. To był bardzo gorący czas dla białoruskiej opozycji i w ogóle funkcjonowania Białorusi na tej politycznej mapie Europy, a z drugiej strony niesamowite spotkania z Polakami, których tam jest mnóstwo, praktycznie co drugi czy co trzeci, no może obywatel Białorusi przyznaje się do korzeni polskich, a co piąty mówi, że jest Polakiem i ma już na to chociażby dokument w postaci karty Polaka. Spotkania w różnych miejscowościach, gdzie ludzie witali mnie, na przykład organizując spotkania takie z zespołami ludowymi, śpiewającymi po polsku, gdzie starsze panie czy panowie w wieku 80 kilku, 90 lat opowiadali mi historię z okresu międzywojennego, wejścia Armii Czerwonej 17 września 1939 roku na terytorium Rzeczpospolitej i wywózkę ich jako dzieci, ich rodziców jako dorosłych, rozdzielenie do różnych łagrów na terytorium Związku Radzieckiego, potem kłopoty z powrotem. Ja nie miałem zielonego pojęcia, że ci ludzie całe życie muszą walczyć o język polski, o polskość, a ich historie są no niesamowite. Mam kilkadziesiąt godzin nagrań, które myślę są bardzo cennym w tej chwili już archiwum, dlatego że spora część z tych ludzi dzisiaj nie żyje, więc pozostał tylko ich głos i ich wspomnienia. I to była dla mnie wielka przygoda.
W ogóle na Białorusi powstało wiele twoich reportaży. Śmiem nawet powiedzieć, że chyba więcej niż kiedy jesteś na placówce w Moskwie. Nie wiem, czy to jest bariera językowa, czy też...
Na placówce w Moskwie ja po prostu nie mam żadnej możliwości na to, by zająć się po pierwsze zarejestrowaniem czyjejś wypowiedzi w jakimś tam bardzo długim wymiarze, potem poświęcenia wielu godzin na to, by przygotować dla państwa już gotowy reportaż, który nadaje się do słuchania, czy też jest zrealizowany z muzyką, z jakimś innym słowem. No, przy okazji jeszcze dochodzi kwestia, tak jak powiedziałaś, językowa. Konieczny jest dubbing. Ostatnio współpracuję z aktorami Teatru Polskiego Radia w Warszawie, którzy są bardzo życzliwi i mi pomagają w przygotowywaniu dubbingu do reportaży. Taki ostatni reportaż, który przygotowywaliśmy, to był reportaż Prawo Zariny. To jest historia także z mojej książki Krym, miłość i nienawiść, o śmierci Tatara na Krymie podczas ostatniego konfliktu ukraińskiego, dokładnie w momencie, kiedy następowała aneksja Krymu przez wojska rosyjskie.
Ale trzeba przyznać, że ta twoja praca jest bardzo wielobarwna, bo i przecież możesz jeździć do Gruzji i jesteś na Krymie, jeżeli z tego wymaga potrzeba. Tak więc troszeczkę tego świata bliskiego Rosji zwiedziłeś.
To prawda, Gruzja jest taką moją prawdziwą i nieskrywaną miłością, jeśli chodzi o pracę i ja nie mówię tutaj wcale o tym, że tam się można zachwycić krajobrazami i że jest
też
trochę cieplej jak w Polsce, tak, ale wiesz co jest najważniejsze? Najważniejsi są ludzie. Ja tam nie mam absolutnie żadnych kłopotów z uzyskaniem z kimkolwiek wywiadu, nie mam absolutnie żadnych kłopotów, żeby cokolwiek załatwić. Wszyscy są mili, sympatyczni i życzliwi, nikt się mi nie boi. Jak wychodzę na ulicę z mikrofonem, to nie traktują mnie jak jakiegoś wroga z obcego kraju, czy też wariata, który czegoś tam od nich chce. Coś niesamowitego. To tak jakbym mieszkał sobie w maleńkiej miejscowości w Polsce, w której wszyscy mnie znają i wszyscy są chętni do pomocy. Ja wiem, że nie da się żyć w takich warunkach, żeby wszyscy ciebie lubili, natomiast tam można odnieść wrażenie, że właściwie wszyscy tak naprawdę ciebie lubią.
Kiedy ty masz czas na pisanie książek?
No mam, nie wiem.
A to jest coś kosztem czegoś?
Ale jakoś mam. Kosztem zdrowia przede wszystkim. Jeśli już, natomiast na pewno nie kosztem takich codziennych zadań, bo jedno z drugiego wynika, dlatego że jeżeli ja przygotowuję krótkie materiały radiowe, to bardzo często też muszę dysponować wiedzą wokół tych krótkich tematów, większą niż jestem w stanie państwu przekazać w korespondencji, która trwa kilkadziesiąt sekund, więc część materiałów jest spisana, potem tylko trzeba jakoś je połączyć tak, żeby państwo mogli to przeczytać nie jak suchą notatkę. No i czasami podzielić się z państwem swoimi wyobrażeniami czy swoimi refleksjami na temat, który jest opisywany. Mnie się dość łatwo pisze, nie mam jakichś barier. Czasami przychodzą takie momenty, że odpuszczam na jeden czy dwa dni, Ale rzeczywiście to jest tak, że dłużej temat we mnie dojrzewa, niż zabiera mi czasu jego realizacja. Powiedzmy, w kilka tygodni jestem w stanie napisać książkę, natomiast zanim ja rzeczywiście usiądę i napiszę chociażby pierwsze trzy zdania, to potrzebuję 3-4 miesięcy. No tak się, jak to się mówi kolokwialnie, wożę z tym pomysłem, sam ze sobą dyskutuję i w którymś momencie siadam i piszę.
Ty już przesiągłeś trochę Rosją?
Nie, myślę, że nie. Ja mam zbyt częsty kontakt z Polską. Po pierwsze, pracuję dla polskiego medium, przygotowuję materiały z polskiego punktu widzenia. Przyjeżdżam kilka razy w ciągu roku do Polski, więc na co dzień mam kontakt z osobami najbliższymi. Jest ze mną małżonka, więc rozmawiamy w języku polskim i denerwujemy się na to, co dzieje się w Rosji, także w tej warstwie społecznej. Wiele rzeczy nas drażni. Są oczywiście momenty, które nas cieszą, więc to jest taka wyprawa Polaka do obcego kraju i to Polaka, który nie chce przesiągnąć rosyjskością, czy też w ogóle atmosferą kraju, w którym pracuję, ponieważ część moich kolegów korespondentów, którzy wyjechali, pracują już kilka czy kilkanaście lat w jakimś miejscu na świecie, rzeczywiście żyje czasem kraju obowiązującym, w którym pracują, żyją atmosferą, posyłają dzieci do szkoły, nie wiem, powiedzmy współmałżonkowie podejmują tam pracę, a ja swój wyjazd traktuję jak jeszcze jedną delegację, tylko że nieco dłuższą.
No, ona już trwa jakiś czas długi.
Tak, no i pewnie jeszcze chwilę potrwa, bo nie ukrywam, że podoba mi się to, co robię, choć tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, jest wiele zadań radiowych, których mi brakuje. Chętnie pojechałbym na cały dzień do jakiejś gminy, chociażby w województwie kujawsko-pomorskim, po to, by spotkać się z naszymi słuchaczami, poopowiadać, co się tam dzieje i uczestniczyć tak naprawdę w wydarzeniu tej miejscowości, bo każdy przyjazd radia, mam nadzieję, że Państwo tak to traktują, jest takim malutkim świętem, że możemy podzielić się swoimi problemami na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, czy Polskiego Radia przed mieszkańcami sąsiednich miejscowości, albo jeszcze tych dalszych. Brakuje mi transmisji sportowych z meczów Anwilu. Byłem przyzwyczajony do tego, że przynajmniej raz w tygodniu wyjeżdżałem gdzieś z zespołem koszykarzy, spotykałem na swojej drodze wspaniałych ludzi. To także były gwiazdy europejskiej, światowej koszykówki. No, przyznam szczerze, że tak wewnętrznie mnie to nobilitowało i dawało olbrzymią satysfakcję. Też dzięki koszykarzom zwiedziłem kawał Europy, bo ja kiedyś sobie usiadłem i powbijałem na takiej dużej mapie, którą mam w domu, chorągiewki. Byłem we wszystkich stolicach Europy. Dzięki koszykarzom. I to jest też niezwykle satysfakcjonujące. Dziś tego nie mam. Dziś jestem na bieżąco zmuszony sytuacją polityczną do zajmowania się właśnie takimi tematami, które no, z rzadka ocierają się o społeczeństwo i jego kulturę, a częściej pokazują, jakie są kontakty między Rosją a Zachodem, Rosją a Polską.
Maćku, a za co lubisz Moskwę? No, w końcu w tej Moskwie troszeczkę siedzisz, pewnie masz jakieś swoje ulubione miejsca.
Mam parę ulubionych miejsc. Moskwę mogę lubić za to, że jest miastem, które dostarcza mi codziennej adrenaliny w pracy. Mogę lubić Moskwę za to, że są takie chociażby enklawy spokoju, jak Park Gorkiego, czy wyjazdy gdzieś tam na tereny, gdzie znajdują się porty rzeczne, krajobrazy, rzeczywiście takie godne polecenia turystom, a rzadko turyści zaglądają w rozwidlenie kanału Moskwa z rzeką Wołgą, gdzie można poobserwować przyrodę. Lubię Moskwę też za to, że przez 24 godziny mam dostęp do światowej kultury, czy to teatru, opery, kina, czy też muzyki. Niezależnie od tego, na jaki koncert chciałbym się wybrać, to codziennie coś mi ta Moskwa oferuje. I pod tym względem ja myślę, że Rosjanom moglibyśmy, przynajmniej tym z dużych miast, z Petersburga i z Moskwy, pozazdrościć. Bo dzisiaj czekamy na jakieś wydarzenie kulturalne związane, nie wiem, z nową książką, z koncertem, teatrem, z filmem. Dość długo w Polsce, prawda? Czasami, żeby iść na nowe takie wydarzenie, musimy poczekać, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie czy miesiąc. W Moskwie codziennie coś nas zaskoczy. To jest olbrzymie miasto, w którym chcą występować artyści z całego świata i przyjeżdżają nie tylko dla pieniędzy, ale dlatego, że moskiewskie instytucje kulturalne, no chociażby Teatr Bolszoi, prawda, dostarczają tym ludziom nowych takich gwiazdek w ich zawodowym CV, bo myślę, że każda prima balerina na świecie chciałaby się pochwalić tym, że tańczyła na scenie Teatru Bolszoi.
Do rozmowy z Maciejem Jastrzębskim powrócimy już za chwilę.
Miłości
prawda. Twoja książka Krym, miłość i nienawiść tylko pozornie jest tak w 100% o Krymie, prawda?
To są takie trzy słowa klucze. Mhm. Krym to jest dla mnie punkt na takiej mapie politycznej Europy, w którym zaczęła się jakby nowa historia. Konflikt Rosji z Ukrainą, który przerodził się w konflikt Rosji z Zachodem. Złamano zasady, przekroczono bariery, zniszczono granice i to na wszystkich poziomach naszego życia, bo to nie chodzi o to, że nagle zmieniły się granice na ziemi, ale one zmieniły się też w nas. Inaczej patrzymy już na swoich sąsiadów. Wiele się wydarzyło od marca 2014 roku. Gdybyśmy tak na chwilę zamknęli oczy, spojrzeli w głąb własnej duszy, to także myśmy się zmienili. To jest jedno słowo klucz. Drugie to jest to, co towarzyszy wszystkim wydarzeniom w naszym prywatnym życiu i w tym dużym życiu naszych społeczeństw. To są kontrasty, czerń i biel, dobro i zło i w tym przypadku miłość i nienawiść. Można powiedzieć, że kiedyś Rosjanie i Ukraińcy kochali się, uważali się za braci. Do dzisiaj Władimir Putin twierdzi, że to jest jeden naród. Ukraińcy się od dawna oburzają, że nie, że w ten sposób deprecjonuje się wartość narodu rosyjskiego i jego dorobek społeczno-kulturalny. Więc z tej miłości nagle okazało się, że te dwa narody przeszły do nienawiści. Był taki moment, że myśmy kochali się z Rosją, mówię tutaj chociażby o Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, nawiązywaliśmy nowe kontakty gospodarcze, zaprosiliśmy przedstawicieli Rosji jako obserwatorów do struktur Unii Europejskiej, do struktur Paktu Północnoatlantyckiego, chcieliśmy budować wspólną Europę. Władimir Putin nawet na początku swoich kadencji prezydenckich powiedział, że fajnie by było, tak jak mówił o tym kiedyś de Gaulle, stworzyć Europę bez granic, jedną wielką od Lizbony aż do Władywostoku, a więc ta Europa by za sprawą połączenia Rosji i Unii Europejskiej jakimiś wspólnymi porozumieniami także wchłonęła w siebie część azjatycką. A dzisiaj co? Dzisiaj jest tylko nienawiść. Dzisiaj Rosjanie mówią o nas źle i my źle mówimy o Rosjanach. My, mam na myśli nas wszystkich, mieszkańców tej części Europy Zachodniej, w której jest Polska.
Jak rozumiem, to jest książka też, w której no, ważną rolę odgrywają historie twoich bohaterów.
To jest bardzo ciekawa historia dwojga ludzi, którzy reprezentują po pierwsze dwa skłócone ze sobą narody. Tak. Po drugie, reprezentują dwa skrajne punkty widzenia na wydarzenia ostatnich lat. Mało tego, jeden z moich bohaterów, czyli konkretnie Ukrainka mieszkająca w Symferopolu, ona szczerze nienawidzi Rosjan za to, co zrobili Krymowi i jej ojczyźnie, czyli Ukrainie. Mówię tu o aneksji Krymu, o rozpętanie wojny w Donbasie. Z drugiej strony jest człowiek, mężczyzna, Rosjanin z Moskwy, który akceptuje politykę Władimira Putina, który nie widzi niczego złego w wydarzeniach takich jak chociażby aneksja Krymu, który nie widzi niczego złego w tym, że Rosja propagandowo i finansowo wspiera separatystów prorosyjskich w Donbasie. Natomiast ich łączy zwykłe uczucie, miłość. Ono jest zwykłe, ale zarazem jest niezwykłe, dlatego że miłość w ogóle jest niezwykła. No, pamiętamy, że święty Augustyn powiedział, że obojętnie co by się w naszych uczuciach nie działo, jeżeli mówimy miłość, to miłość zawsze jest dobra.
Kolejna książka, o czym będzie? Już pewnie ją piszesz.
Nie, pisać nie piszę, natomiast no, zastanawiam się nad tym, tak sobie w głowie konstruuję opowieść o młodych żołnierzach rosyjskich, którzy jadą na poligon i nagle okazuje się, gdy wysiadają z samochodu, że są w środku wojny na Ukrainie i o tym, jak zachowują się ich matki i co ich matki robią, by dowiedzieć się, gdzie są ich synowie.
Bo ci ludzie już nie będzie wsiadają... dokument, tylko to będzie...
Tego nie wiem, nie zdecydowałem. Ja bym wolał napisać powieść, natomiast nie wiem, na ile taka powieść sama w sobie byłaby wiarygodna, jednak chodzi o to, by dopóki jestem czynnym reporterem, w moich książkach znajdowało się jak najwięcej faktów, które dla Państwa jakby same w sobie są oczywiste, że są prawdziwe.
Już na koniec, jaka muzyka Ci towarzyszy tam w pracy w Rosji?
A rosyjska.
Poważnie?
Chociaż może nie chwaliłem tak Moskwy i trudno było mi powiedzieć o tym, za co lubię Moskwę, bo ostatnio jej nie lubię, ale nie chciałem tego powiedzieć wprost, to towarzyszy mi muzyka rosyjska, którą naprawdę bardzo lubię i szanuję. Ostatnio zasłuchuję się w coś, co tobie może się spodobać, a może nie odświeżałaś sobie dawno, że tak powiem, pamięci o mniej znaczących wydarzeniach operowych w życiu Rosjan. To jest opera XIX-wieczna, Książę Igor, i libretto z tej opery. Znalazłem kilkanaście różnych wykonań tego tematu i mi się niezwykle podoba.
Czyli Książę Igor bardzo może nam towarzyszyć.
Tak. Tak, może nam towarzyszyć. Ja w ogóle zazdroszczę Rosjanom tego, że w prawie każdą piosenkę potrafią włożyć nuty muzyki narodowej, ludowej, a zespołów, które grają przeróbki współczesne nagrań ludowych, czy też operowych, czy też znanych jakichś kompozycji na orkiestrę z XVIII, z XIX wieku, jest dla mnie czymś niesamowitym. Ja naprawdę szczerze tego Rosjanom zazdroszczę i bardzo mi się tego typu muzyka podoba, a poza tym ja na tyle już w tej chwili operuję językiem rosyjskim, że mi się bardzo sympatycznie śpiewa piosenki rosyjskie. Tak jak kiedyś jeździłem po Europie, bo jeździliśmy przecież z Wojtkiem Sobocińskim, ze Sławkiem Nowakiem czy z tobą samochodem. Najczęściej miałem polskie piosenki, a jak jechałem sam, to była to jedyna osoba, z którą mogłem pogadać, czyli sam do siebie śpiewałem. Tak dzisiaj zamieniłem polskie piosenki na piosenki rosyjskie.
I też do siebie śpiewasz.
I śpiewam do siebie i bardzo mi się to podoba, a przy okazji, jak pośpiewam sobie tak 3-4 godziny i wyjdę z samochodu i rozmawiam z Rosjanami, to przynajmniej przez godzinę mam jako taki akcent, czasami, jak oni mówią, nie do rozpoznania. No, potem oczywiście to znika, ale ta pamięć muzyczna pozwala mi na to, że słuchając rosyjskich piosenek i tego, jak interpretują poszczególne słowa czy też zwroty rosyjscy artyści, chociaż na jakiś czas to pozostaje mi w głowie i nie popełniam błędów, jeśli chodzi o akcentowanie, dlatego że jest wiele podobnych słów, wiele podobnych zwrotów w języku polskim i w języku rosyjskim. Wystarczy postawić źle akcent przynajmniej w jednym z tych słów i Rosjanie już wiedzą, że jesteś obcokrajowcem, a czasami pokazanie się niejako obcokrajowiec ma swoje plusy. Mnie najczęściej, kiedy mówię dość kiepsko po rosyjsku, Rosjanie utożsamiają z kimś z Litwy, znaczy przepraszam, z Łotwy, no tak, dobrze mówię, z Litwy, z Łotwy, no bo nie z Estonii. Estończycy mówią bardzo źle po rosyjsku.
Maciej Jastrzębski, bardzo ci dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że nieco częściej będziemy się spotykać.
Bardzo państwu dziękuję, będzie czystą przyjemnością. Nie mówię tego kurtuazyjnie, dlatego że czas spędzony z państwem to była dla mnie wielka radość, a zarazem wielka szkoła radiowa po wyjściu z budynku rozgłośni Polskiego Radia Pomorza i Kujaw 15 października 2007 roku. Następnego dnia mogłem już bez żadnych problemów i technicznych, i merytorycznych rozpocząć pracę korespondenta. To też świadczy o poziomie rozgłośni naszej, w której się uczyliśmy i wychowywaliśmy.
To spełniaj się dalej. Bardzo ci dziękuję, Maćku.
Ja również bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
друг, нет князь, ты здесь не пленник мой, ты нет гость у меня.
Ja przypomnę, że dzisiaj rozmawialiśmy z Maciejem Jastrzębskim, dziennikarzem, wieloletnim naszym dziennikarzem Polskiego Radia PIK. 25 lat minęło, jak Państwo usłyszeli. Od 8 lat jest korespondentem zagranicznym. Obecnie pracuje od kilku lat na placówce w Moskwie.
of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of all the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I've heard my babies crying, them grow. They'll learn much more than I've ever known. And I think to myself, it's a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world.